Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieku, amen. Witam wszystkich też.
No jest kogo dzisiaj witać, księże biskupie, bo liczne grono młodych przyjaciół, jak my to mówimy. Ostatnia, tak jak zapowiadaliśmy, zresztą ostatnia audycja przed Bożym Narodzeniem zawsze jest poświęcona spotkaniu z najmłodszymi naszymi słuchaczami i przyjaciółmi, a zawdzięczymy wizytę pani Anecie Sobierajskiej, którą witamy w studio. Szczęść Boże. I pani Urszuli Sadło. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym katechetkom Siedlec i Gań. A są z nami Ania i Agnieszka z drugiej klasy gimnazjum. Witamy.
Szczęść Boże.
I przedstawiciele szkoły podstawowej, ale z tej najstarszej klasy jest z nami Czarek i Zuzanna. Witamy. Zuzanna czy Zuzia, jak wolisz?
Zuzia.
Zuzia wolisz, dobrze. Do szóstej klasy chodzicie. 12 lat masz. To tak w gruncie rzeczy sobie wyobraź. 12 lat też Maryja miała.
No, nie wiadomo, czy...
No, tak się przyjmuje.
12,5.
No, tak się przyjmuje. I Marcin, najmłodszy dzisiaj, nasz Beniaminek, czwarta klasa. Witamy Cię, Marcinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziś będziemy rozmawiali o Bożym Narodzeniu. Za chwilę ksiądz biskup nakreśli nasz temat naszego spotkania, chociaż ono zazwyczaj jest poświęcone w dużej mierze odpytywaniu księdza biskupa. Stąd też zachęcamy zarówno naszych gości, jak również Państwa za pośrednictwem, czy to bramki SMS 509-056-590, czy to numeru telefonu 25-644-65-55, bądź też komunikator internetowy gadu-gadu 308-6701. Te pytania ja będę tutaj cytował i jednocześnie przeklejał na blog księdza biskupa.
Tak, bo jest już tam wpisany tytuł. Można ewentualnie skorzystać i coś, gdyby ktoś chciał coś dopisać, podzielić się, to bardzo proszę.
A skoro już ksiądz biskup zaczął, to już teraz milkniemy i oddajemy księdzu biskupowi głos.
Tak, się cieszę bardzo, że możemy tutaj w takim gronie trochę poszerzonym, odmłodzonym, gdybyśmy policzyli średnią, to wyjdziemy bardzo młodo. Prawda? Nie będę mówił, że to z paniami się dołączy, ale tutaj między nami panami.
No właśnie.
Panem, tak, Grzegorzem i mną. Tak, święto Bożego Narodzenia. Gdybyśmy tak ogólnie powiedzieli, to już po raz który? 2000 plus minus 11, to nam nie będzie się wszystko zgadzało, bo to z te daty troszeczkę nie wszyscy znali tak dobrze matematykę jak dzisiaj, nie mieli takich przyrządów. I kiedy Dionizy, kto to był, obliczał, to troszeczkę to źle obliczył, ale to nie pozostaje, to nie wpływa na fakt, że naprawdę, że to, co się stało, stało się i oznacza przełom czasów. Mówimy tamta era, poprzednia era, nowa era, przed Chrystusem, po Chrystusie. To stało się dlatego, że Pan Bóg po przygotowaniu bardzo, bardzo długim, jakie miało miejsce przez, przynajmniej możemy to tak określić czasowo, ponad 1000 lat, a w zasadzie jeszcze dłużej, ale 1000 lat to jest 1500-1800 lat, to jest tak wymierny czas, którym możemy powiedzieć o ważnych wydarzeniach, które szły ku temu momentowi, ku temu wydarzeniu, jakie miało miejsce z narodzeniem Pana Jezusa. I od tego czasu liczy się przełom wieków. Tak przynajmniej w naszej kulturze wynikającej czy związanej z myślą zachodnią, ze światem chrześcijańskim, chociaż to weszło praktycznie w użytek powszechny. Boże Narodzenie. Bóg rodzi się jako człowiek. Staje się jednym z ludzi. Żeby stanąć wobec ludzi i tak mówiąc, ja myślę, tak trochę próbuję się zniżyć do poziomu Czarka, żeby nam, ludziom, którzyśmy gdzieś pogubili sens naszego życia, bo widzielibyśmy zabawki nasze, czy pogubiliśmy nasze programy, nie potrafimy się odnaleźć, żeby nam pokazać to, jak żyć, jak Pan Bóg interweniuje, jak Pan Bóg przychodzi, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka i co człowiek musi zrobić, co z człowiekiem musi się stawać, żeby człowiek mógł na nowo odnaleźć siebie, odnaleźć to, co pogubił, odnaleźć to wszystko, co będzie mówić, będzie stanowić o jego życiu, o jego szczęściu, o dobru. I to się właśnie stało. Jest cały przełom dziejów. To święto Bożego Narodzenia, które my dzisiaj obchodzimy, ono nie zawsze i nie od początku zawsze tak było jednakowo obchodzone. Zresztą cała kultura chrześcijańska i religia, możemy powiedzieć liturgia, to wszystko też nabierało odpowiedniego wyrazu z biegiem czasu i się kształtowało. Wchodziło też to, co, czym był ówczesny świat, a więc świat pogański. Też świat pogański też znał pewne obrzędy, pewne święta. I to, co stało się z Jezusem Chrystusem i przez Jezusa Chrystusa, Jego narodzenie i potem wydarzenia z Jego życia, przynajmniej niektóre, one wpłynęły na to, weszły w to, co było dotychczas w świecie pogańskim. I tak święto Bożego Narodzenia wchodzi w to, co było widziane jako rozpoczęcie się nowego okresu, kiedy się dzień wydłużał, dzień stawał się po tak zwanym przesileniu, kto tam na geografii chyba się uczą, czy na czym, nie wiem, na przyrodzie, czy przesileniu, kiedy dzień staje się dłuższy, następuje więcej światła. W tym czasie też jest obchodzone święto Bożego Narodzenia. Być może akurat Pan Jezus w tym czasie się narodził. Tego my nigdy z pewnością nie potrafimy powiedzieć, bo niektórzy obliczają to, że zwiastowanie narodzenie Jana Chrzciciela i potem narodzenie Jana Chrzciciela było w takim czasie, tak można tam ze szczegółów wnioskować, a Maria wiedziała, że była w szóstym miesiącu Elżbieta i akurat to tak było przesilenie jesienne, a potem można powiedzieć, że te trzy miesiące później właśnie pod koniec grudnia urodził się Pan Jezus. I to, co my widzimy, co my dzisiaj przedstawiamy, to narodzenie Pana Jezusa w stajence betlejemskiej, to też jest wyraz tego, czy obraz tego, że ten Jezus, czy święta rodzina, nie znaleźli miejsca między ludźmi, musieli szukać gdzieś poza miastem, poza Betlejem, w grotach, w stajence, jak mówimy. I tam dokonało się to wielkie wydarzenie narodzenia Pana Jezusa. I Kościół, to znaczy wszyscy wierzący, też każdego roku zaczęli to obchodzić. Chociaż dla Kościoła, w życiu Kościoła, liturgicznym życiu Kościoła, ważniejsze są jeszcze inne święta, święto Paschy, ale o tym nie będziemy mówić. Święto, uroczystość Bożego Narodzenia ma swoje miejsce i my dzisiaj to obchodzimy i musimy też umieć łączyć to święto z innymi świętami, a w szczególności właśnie z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa, bo ten Jezus się narodził po to, żeby umrzeć i zmartwychwstać. My się rodzimy po to, żeby żyć. Gdybyśmy się nie urodzili, to by nas nie było, prawda, Czarek? A Pan Jezus, gdyby się nie urodził tutaj jako człowiek, byłby czy nie?
No nie.
No nie?
Byłby.
Byłby, jako Bóg byłby, ale jako człowiek nie. On się urodził, on był, ale się urodził jako człowiek po to, żeby żyjąc razem z nami, umrzeć. Żeby nam pomóc rozumieć to, że człowiek umiera. To jest wielkie znaczenie święta Bożego Narodzenia, bo to skoro Pan Jezus urodził się jako człowiek, to też się zgodził na to, że umrze jak człowiek. Jeszcze umarł w sposób o wiele bardziej, powiedzmy, trudny, bolesny, bo na śmierć krzyżowa. Więc to święto Bożego Narodzenia ma od początku też już nutę, jak można powiedzieć, coś, co mówi o tym, że On też umrze. Pan Bóg jako Bóg nie umiera, ale Jezus jako Bóg człowiek umarł. I w tym, w czasie tego święta, w tych, my mamy uroczystości w kościele, jest to święto też bardzo rodzinne, w domu się wiele też dzieje chyba na ten dzień. Pamiętasz z ubiegłego roku, jak to było? Trochę? Trochę. Będziemy teraz rozmawiać. Na pewno jest uroczysta Wigilia, jak to mówimy, nie? Wigilia, czyli czuwanie. Oczywiście najczęściej to się teraz bardzo mocno czytam, skoncentruje na czym? Na tym, co jest pod choinką, tak? Czy nie?
Nie zawsze.
Nie zawsze. No to dobrze, to będziemy o tym rozmawiać, ale często się o tym myśli. Wigilia to jest czuwanie. Czuwanie po to, żeby w noc, tak zwaną pasterkę, Tradycyjnie się mówi, Jezus narodził się w nocy, kiedy było najbardziej ciemno. To jest tak, też tak symbolicznie. Kiedy była ciemność, rozbłysnęło światło. I my idziemy, przynajmniej starsi, nie wiem jak tam, Czarek też, na pasterkę, czyli na mszę świętą, Eucharystię, która wspomina objawienie się tego Jezusa, zwiastowanie narodzenia Jezusa pasterzom. Pasterka, msza święta, pasterzy w Betlejem, jest to znane pole pasterzy poza Betlejem. To tam dzisiaj może być, jest taki mały kościółek, gdzie tradycyjnie się mówi, że to był właśnie na tych wzgórzach byli pasterze i paśli swoje czody. Oczywiście w nocy czody spały i pasterze chyba też. Ale anioł ich pobudził i śpiewamy to w kolędach. Gdy anioł z północy światło z nieba toczy, to znaczy prowadzi i mówi pasterzom, wstańcie, idźcie do Betlejem. I przybierzeli do Betlejem pasterze. I śpiewamy to wszystko w naszych pięknych kolędach. I o tym możemy porozmawiać, bo te rzeczy prawdopodobnie was jako dzieci bardziej interesują. To, co się dzieje w tego wieczoru i w domu, i w kościele, i potem w następnym dniu. Ja na tym kończę. Jeszcze ten może obraz drzewka, choinki, to jest stosunkowo późny zwyczaj. Wszedł tutaj gdzieś w połowie ubiegłego tysiąclecia, w XV wieku, stopniowo coraz bardziej, ale pewne są znaki i tradycje też wiele wcześniejsze, bo drzewo, gałąź drzewa była zawsze też znakiem wspominającym życie, nawiązującym do życia. I to też jest piękny też obraz, kiedy widzimy choinkę zieloną, obwieszoną różnymi kolorowymi czym?
Ozdobami.
Bombkami, światełkami i tak dalej. Nas to wszystkich cieszy. To też jest znak życia, które błyszczy. Oczywiście czasem może być to przebłyszczone i to są jeszcze inne sprawy, ale nam się to podoba. Na tym ja kończę, będziemy rozmawiać.
Ja przypominam, że możecie się Państwo włączyć do naszej rozmowy. 25 640 65 55 509 056 590 308 67 01. To jest również okazja, żeby jeszcze także przekazywać już życzenia świąteczne tutaj księdzu biskupowi, więc też do tego zwracam uwagę, że można i w tej formule skorzystać. Natomiast no myślę, że pytanie oczywiście do naszych młodych przyjaciół. Wy pytacie, czy chcecie być pytani?
Czy byś
Więc ja mam takie pytanie na rozgrzewkę, bo taki szybki test. To którego dnia obchodzimy pamiątkę narodzin Pana Jezusa? 24 czy 25 grudnia?
W niedzielę, w sobotę, w poniedziałek? No. Jak to jest?
No, którego dnia? To jest ten właściwy dzień pamiątka narodzin.
Macie, proszę.
Moim zdaniem jest 25.
No tak, a wszyscy się zgadzają tutaj z Marcinem? Dziewczyny?
Ja tak.
No tak. Ale
25.
Test, szybko.
Czarek? Noc jest 24 na 25.
Nie, no bo tak chcielibyśmy tak, żeby to bardzo mocno było podkreślenie, że Wigilia to jest czas oczekiwania, ksiądz biskup mówił. To tak zapamiętajcie, że to nie jest ten dzień właściwy, kiedy się Pan Jezus urodził, tylko tutaj oczekujemy. Dobrze, jakie najczęściej pytanie zadajecie swoim rodzicom? Jestem ciekaw, przy wigilijnym stole, kiedy rozmawiacie o narodzinach Chrystusa, zadajecie takie pytania? Dziewczyny? Zadajecie pytanie? W ogóle rozmawia się u was?
Właśnie. Czy się rozmawia?
No właśnie.
Ja zawsze się pytam, kto powinien czytać fragment Pisma Świętego. Czy najstarszy, czy najmłodszy?
Bunt w domu?
Tak? Nie no.
A chciałabyś czytać?
Ja już czytam od dawna. Zawsze u nas w domu było, że najmłodszy.
Ale to myślę, księże biskupie, to jest kwestia chyba obyczaju niż...
Tak jest, znaczy to jest...
Domowego.
To może tak być. Chociaż jeśli dobrze rozumiemy sens czytania Pisma Świętego i przekaz tego, czym są treści biblijne, treści wiary, treści objawienia, to jest to zadanie kogo, Czarek? Do kogo jesteś najbardziej podobny? Do taty. Tak czy nie?
Nie wiem. Nie mówią, tak?
No, to jest zadanie ojca powinno być. Oczywiście ojciec może zlecić komuś, kto lepiej czyta. Nie? No, tak ja teraz mówię, to nie jest żadna reguła, nie? Ale bardzo ważne jest to, żeby była świadomość, że tym, kto stoi na straży, tak można powiedzieć, tym, który jest, możemy być kompetentny, czyli ma władzę, ma powinność przekazać to słowo, bo to jest dobra nowina, Ewangelia, to jest właśnie ojciec rodziny. Tata chętnie to robi? Różnie to bywa.
U kogo czyta tata? No. Ręka do góry. Dobrze, nie musimy mówić.
Bo tatowie się z tego
nie też ja czytam, niestety. Ale w tym roku może będzie mąż czytał właśnie, tak powiem. No, takie
odbierzmy,
zalecenie wydam.
Odbierzmy to,
znaczy,
panie.
Ja nie będę mówił, że to jest zalecenie, tylko ale jeśli rozumiemy słusznie, dobrze, to jest rola głowy rodziny.
Tak jest. Tak jest.
Śpiewy i tam tańce, zależy co tam jest jeszcze. Przyniesienie podarunków, nie? To mogą inni jeszcze robić, nie? Bo pomagać. Ale to jest, jeśli podejdziemy tak, to jest przekazanie najważniejszej wiadomości, to powinien uczynić ten, który stanowi głowę. Zgadzamy się, Czarek, a tu jesteś, masz na mnie Marcin.
Czyli kto Marcin czyta?
No zazwyczaj ja czytam albo babcia.
Poproś tatę, bo jest
w tym roku masz zadanie.
Dobrze. Ale wróćmy do tego pytania, czy...
Ja się chcę, żeby jasno powiedzieć, u kogo czyta najmłodszy, niech czyta najmłodszy. Nic nie szkodzi. Tylko byłoby dobrze, gdyby to wziął ojciec i wszyscy patrzą z podziwem ojca, który czyta. Dla swoich dzieci. Dla swojej rodziny. Przekazuje słowo. Żeby inni słuchali. Bo jak tata przynosi czasem wiadomości, to jest ważne, nie? Czasem są dobre, czasem są trudne. No, oczywiście. Czekamy czasem na tatę, żeby tata powiedział swoje zdanie. Wiadomość na przykład, czy pojedziemy na wakacje, czy nie pojedziemy na wakacje, albo dokąd pojedziemy. Tak? Czy... Ja nie wiem, jakie tam jeszcze czas. Czekamy, żeby tata coś powiedział. Mama czasem powie szeptem co wcześniej, nie? Ale dobrze, to już ja już kończę ten wątek.
Dobrze, to o czym rozmawiamy przy wigilijnym stole? O czym rozmawiacie? Jeżeli nie chcecie powiedzieć, jak to wyglądają te rozmowy wasze o Panu Bogu, to czego dotyczą najczęściej takie rozmowy przy wigilijnym stole? Z tym, czy to, taki szybciutko, Zuzia, o czym was w domu się rozmawia?
O rodzinie, o spotkaniach z rodziną. Mhm. Rozmawiamy.
To czy to plotkujecie tak o rodzinie?
No, może nie plotkujemy, ale ustalamy na przykład. Wspominamy o rodzinie. Wspominamy osoby, które chcielibyśmy, żeby z nami zasiadały przy stole, ale niestety nie mogą.
Mhm. Marcin, jak to u was w domu jest?
No, u nas zazwyczaj to tak samo jest jak u Zuzi, tylko że czasem jeszcze jest rozmawiane dużo o narodzeniu Pana Jezusa.
Aha. I o czym najczęściej rozmawiacie?
Najczęściej, że pytamy się, kto idzie na spasterkę dzisiaj w nocy i rozdajemy prezenty, dużo śpiewamy.
Nie, ale jak rozmawiacie o narodzinach Pana Jezusa, to o czym najczęściej? W jakim znaczeniu?
W takim znaczeniu, że no, że On się, no, jak to powiedzieć, On się narodził, że po prostu się cieszymy z tego.
Mhm. Ale to pytacie rodziców, jak to było? Czy rodzice sami Wam opowiadają?
No, rodzice zazwyczaj sami nam opowiadają.
I wy chętnie tego słuchacie? Czy mówicie, znowu?
No, w mojej rodzinie zazwyczaj jest tak, że wszyscy słuchają.
Czyli tak jest już tradycyjnie. I to byłoby dziwne, gdyby wieczerza wigilijna była bez takiej rozmowy.
Tak.
A jak tam... teraz była już... Ania była, tak? Agnieszka teraz.
No, się o wszystkim rozmawia. Właściwie.
Ale słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby to nie jest egzamin, ale chcielibyśmy, żeby tak w tej chwili szczerze porozmawiać, jak to wyglądają te nasze wigilie. To wszystkim, co i o polityce też? Czy nie?
Bo ja już nie pamiętam.
Czarek? O czym się was w domu na wigilii rozmawia? Czy o narodzinach Jezusa mówi się coś?
No, najczęściej rozmawia się o narodzinach i kto idzie na posterkę, tak jak... Marcina.
A powiedzcie nam, czy te rozmowy o... Bo tak oprócz tu może Marcina, to tak wszyscy mówią z taką pewną nieśmiałością, że no coś tam się mówi o tych narodzinach Jezusa. Czemu waszym zdaniem to taki temat... No niby spotykamy się specjalnie z tej okazji, czekając na narodziny Chrystusa. Czytamy Pismo Święte, opis narodzin. A czemu waszym zdaniem w naszych domach tak, no tak przy okazji trochę się opowiada? Bo tak wynika z tych waszych wypowiedzi, że tak, tak, ale niekoniecznie. Tak myślicie, dlaczego? Zuzia, czemu to taki temat jakiś dziwnie... Skąd się to bierze?
No, nie mam takiego.
Ale zastanawiałaś się, że tak trochę dziwnie?
No, tak trochę. Można by było więcej rozmawiać o narodzinach Chrystusa.
Marcin, jak to, tak popatrz na jako młody człowiek krytycznie na to. Szósta klasa, to już ty masz to, co powiedzieć.
Marcin czwarta.
Marcin czwarta.
Jak wygląda, mówi jakby był szóstej.
No tak. Jak to jest?
Moim zdaniem najważniejsze jest to, no bo rozmawiamy dużo o tym, bo najważniejsze jest to, że się narodził Zbawiciel, Jezus Chrystus. I gdyby On się nie narodził, to nie mógłby zbawić świata i umrzeć za nasze grzechy.
No, bardzo dojrzałem jeszcze, księże biskupie, prawda? To teraz może Panie się zapytajmy, jak to według Pani oceny, czemu to jest taki temat trochę spychany na margines przy tych naszych wieczerzach wigilijnych? Pani Aneto.
Czy to jest temat spychany?
No ale to tak jak rozmawiamy, no to nie mówią szczerze, no przecież nie mają powodów do tego, żeby mówić coś innego.
Nie chcę, żeby to smutno zabrzmiało, ale mnie się wydaje, że spowszedniało nam to święto i bardziej myślimy, kojarzymy to święto z prezentami, ze spotkaniem, z rozmowami, z plotkowaniem, a mniej właśnie z tym, że Chrystus się narodził. Ja tak może powiem nie na temat za bardzo, ale jak wysyłałam kartki świąteczne, to jedna pani wybierała na poczcie kartki i taka, no ta nie pasuje. Bo ja bym taką bardziej świecką chciała, nie z Panem Jezusem, nie z choinką, nie z żłóbkiem. No taką świecką bardziej, nie wiem, tak pewnie z... Może ze świeczką jakoś, nie wiem. I tak mnie to zabolało trochę. Tak mi się przykro zrobiło, że Boże Narodzenie i ktoś prosi o kartkę, żeby ona była taka świecka. Czyli no, to jednak tak to chyba trochę wygląda, że coraz mniej myślimy o tym, że Chrystus się rodzi po to, żeby umrzeć za nas, że przychodzi Bóg, rodzi się, przyjmuje ciało człowieka, staje się jednym z nas. A świat powoli nas osacza i przekonuje co niektórych, że święta są po to, żeby kupić, zjeść, spotkać się, poplotkować, powiedzieć i po świętach. Ale to tak, może dzisiaj mam taki humor, tak mówię, ale tak nie jest.
Pani Urszulo?
Dlaczego? Ja czytałam w klasie swoim uczniom takie opowiadanie o tym, że w pewnej rodzinie dwoje ciekawskich dzieci, gdzie zawsze podbiegają do drzwi, muszą sprawdzić pierwsi, kto wchodzi do drzwi, kiedy mama przynosi zakupy. Zaglądają niecierpliwie do torby. Wszystkie prezenty zawsze są wypatrzone, znalezione. No i mama wpada na pomysł, że przed tymi świętami zrobi tak, żeby ich nie znaleziono. Więc kupuje nową kłódkę i wszystko zamyka na strychu. Kłódka jest oczywiście na szyfr, który akurat zapomina, kartka się gubi. Wszystkie ozdoby, prezenty, ciasteczka, stojak na choinkę jest zamknięte na strychu. I dwoje zrozpaczonych dzieci wie, że jest Wigilia i nie dotrą do tego prezentu i muszą to przeżyć. I moje pytanie w klasie było, zresztą chyba czytałam wam też to opowiadanie, co zostaje z Bożego Narodzenia? Nie ma choinki, nie ma prezentów, nie ma ozdób, nie ma ciasteczek na Wigilię. Jest tylko choinka, którą tata ma trzymać przez całe święta, bo już ma tej całej sytuacji dosyć. Mówi, wolę ją trzymać, jak już tam się do tych drzwi dobijać. I dzieci odpowiadają, różnie, że zostają spotkania z rodziną, zostaje atmosfera, ale wiele dzieci, właściwie tak 70% odpowiada nic. Że z Bożego Narodzenia w tym momencie nie zostaje nic. Te pozostałe odpowiadają, że radość z Bożego Narodzenia. I to jest chyba po prostu coś takiego, że to przerosło nas, ta ilość prezentów, ozdób, ciasteczek, potraw, tych tradycji, przerosła nasze myślenie tak bardzo, że zapominamy o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim. I wyczytałam też takie zdanie gdzieś na początku Adwentu, właściwie wpadło mi przed oczy. Brzmiało to tak. Słowo stało się papierem i zakurzyło się między nami.
No, tak.
To ja jeszcze w uzupełnieniu do tej opowieści powiem taką krótką, autentyczną historię, którą miałem ostatnio. My przygotowujemy firmom szablony życzeń. Jest około 100 życzeń przygotowanych i firmy sobie mogą wybrać życzenia. I dostajemy taką adnotację, jedna z firm wybrała, następnie przychodzi z działu marketingu odpowiedź. Znaczy przypadkiem do nas dociera, do pracownika to powinno dotrzeć tej firmy, ale przypadkiem dociera to również do nas z taką informacją. Mniej wiedzy, więcej radości. W życzeniach. Żeby było mniej biedy, więcej radości. Jak to jest, księże biskupie?
Problem, któryśmy dotknęli, ale to jest troszeczkę może zbyt trudny dla dzieci, jest głębszy w tym wszystkim. Człowiek zatracił trochę świadomość samego siebie, swojej sytuacji i dlatego nie ma właściwego przygotowania, w sensie te oczekiwania, potrzeby. Jest zaspokojony tym wszystkim, czy myśli, że jest zaspokojony tym wszystkim, co mu jest dane i ten sam fakt, to co jest istotne w Bożym Narodzeniu, staje się, to jest paradoks, staje się czymś, co jest praktycznie prawie niepotrzebne, bo możemy robić Boże Narodzenie bez tego...
Nawet może troszkę przeszkadza niektórym.
Tak, może nawet przeszkadza właśnie tak, jak tu jest. Więc to jest paradoks. To jest dlatego, że zatraciliśmy dzisiaj, teraz mówię w sensie bardzo, bardzo ogólnym, świadomość tego, że jesteśmy zdani na kogoś innego. Nie chcemy też myśleć o faktycznych problemach naszych, to znaczy o tym, co stoi za naszymi problemami, mianowicie fakt naszego życia, co z tym życiem zrobić, żeby ono miało sens wtedy, kiedy jest trudne, kiedy dzieją się rzeczy nie po naszej myśli, kiedy spotykamy drugiego człowieka i nie zawsze potrafimy z nim wejść w właściwą relację. I te sytuacje my próbujemy jakoś odłożyć. Bardziej liczymy na to, że my czy chytrością, przebiegłością, przemocą sobie poradzimy. I tej obecności innej nie bardzo potrzebujemy. I to jest problem. Nie? To jest bardzo, bardzo szeroki problem. I skoro tak zostało postawione, ja tak to widzę, ponieważ narodzenie Pana Jezusa, narodzenie Zbawiciela Świata było przygotowane bardzo długo. To nie jest tak przypadkowo, tylko dlatego, żeby ludzkość zrozumiała swoją sytuację potrzeby. Bo widzimy takie, chociażby tylko, jeśli pozwolę sobie jeszcze kilka zdań powiedzieć na ten temat, widzimy takie, jakby powiedzieć, fazy czy cykle tego, że Pan Bóg daje obietnicę, coś się staje i znowu człowiek to zatraca i znowu jest następne podejście i tak kolejne. Czy to będzie historia patriarchów, to jest tak jeden cykl, można powiedzieć. Ta historia patriarchów kończy się trudnością w Egipcie, niewolą. Jest wyzwolenie. Idzie się do ziemi obiecanej. Już jest pewien cykl nowy, jest pewne osiągnięcie, ale to też znowuż kończy się rozłamem, wygnaniem, to co robimy teraz w katechezach na temat w programie Chrzest w życiu misji Kościoła. Następuje powrót, odbudowa świątyni, znowuż jest okres prześladowań czy trudności związanych z helenizacją i tak dalej, i tak dalej. Ludzkość musiała na sobie, a w szczególności naród wybrany, przeżyć to, że faktycznie oczekuje, dlatego że sam sobie nie poradzi. Dzisiaj człowiek jest w pewnym sensie, jemu się wydaje, bo w końcu też nie jest, bo z tym istotnym problemem sobie nie poradzi. Ale tak na co dzień to uważa, że sobie poradzi. Albo powiedziałem, chytrością, przebiegłością, swoją inteligencją, czy czasem przemocą, czasem nawet złością, gwałtem, że sobie poradzi. I dlatego nie potrzebuje tego Zbawiciela. Brak człowiekowi jest prawdy, można powiedzieć także pokory. I dlatego to święto z tym Jezusem, który jest właśnie jako wchodzący w historię w sposób pokorny, ten człowiek nie wie, co tu zrobić. Dlatego woli świecidełka, woli wszelkiego rodzaju, nazwijmy, elementy zastępcze takiej czy innego radości, chociaż to wszystko jest gdzieś potrzebne, niż stanąć wobec właściwego problemu. I w pewnym sensie ten współczesny człowiek wydaje mu się, że tego Bożego Narodzenia nie potrzebuje. Czy tak jest, to jest inna, zupełnie inna sprawa, ale mówię, wydaje mu się, że tego nie potrzebuje, że sobie poradzi. I dlatego dzisiaj jest, ja uważam, potrzebne to, co robimy właśnie na wielu płaszczyznach, żeby pomóc człowiekowi zrozumieć, kim jest, żeby ten człowiek zobaczył, że sam nie potrafi zrealizować w pełni swego życia, żeby być człowiekiem, który potrafi żyć jako człowiek w prawdziwej komunii, w prawdziwej jedności, w prawdziwym pokoju z drugim człowiekiem i tworzyć społeczność godną człowieka. I dlatego mamy to, co mamy. Trochę nam się uda, trochę nam się nie udaje. Ja nie chcę teraz tutaj waloryzować, czego jest więcej, tego, co nam się udaje, czego nam się nie udaje, ale my jesteśmy nakręceni, że musimy tak biegać za tymi wszelkiego rodzaju przejawami świętowania, że jesteśmy tak zmęczeni czasem, że z tego święta niewiele, z prawdziwego święta niewiele zostaje. Ja to tak próbuję to wytłumaczyć, ale to jest dla tych małych może to chwili za trudne. Zuzia czy Marcin, czy rozumiesz trochę?
Średnio rozumiem.
Tak, średnio
rozumiem.
Tak.
To zapytajmy, jak już pani Ula, bardzo piękne to opowiadanie jest. Z czego byście mogli zrezygnować te święta, żeby one dalej były świętami? To tak, z jakich elementów świętowania bylibyście skłonni zrezygnować i żeby wciąż to jeszcze pozostały dla was święta? Co jest takim czymś, co można byłoby nazwać za zbyteczne? Agnieszka?
Kurczę.
No i takie proste pytanie. No.
Trudno jest rezygnować.
Ania?
Ja już nawet mogłabym zrezygnować z tych prezentów, ale jednak, żeby być wśród bliskich.
Czyli to jest ważne.
Ten dzień.
Marcin?
Ja mogę zrezygnować z prezentów, z choinki, z wieczerzy, ale żeby rodzina była z nami i żebyśmy wszyscy poszli do kościoła.
A ty, Zuzia?
Ja myślę, że najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia jest właśnie to, żeby spędzać czas z rodziną, a takie rzeczy jak choinka, prezenty, to są tylko takim odblaskiem tej radości.
No to wyrzuciłabyś choinkę? No, znaczy zrezygnowałabyś z choinki?
Tak, zrezygnowałabym z choinki.
Dalej byłyby to święta Bożego Narodzenia?
Tak. Jakby była rodzina, jakby była rozmowa o Jezusie, to bym zrezygnowała z tego.
Czarek?
Boże Narodzenie. Sama nazwa tego święta mówi, co jest w tym dniu najważniejsze. Więc ja mógłbym zrezygnować praktycznie ze wszystkiego, żeby pójść tylko na pasterkę i pobyć z rodziną.
Piękne, ambitne. Dobrze, to co? Serię pytań do księdza biskupa przygotujemy teraz.
Proszę bardzo. Dobrze.
To kto zaczyna?
Mieszkanie, Ania też, nie?
Marcin, Zuzia?
Macie przerwę.
Dobrze, chwilę przerwy zrobimy w takim razie. Za chwilę wracamy do naszego spotkania. 509 056 590. proponujemy Państwu również korzystanie z bramki SMS.
Wczoraj jeszcze zimny dzień, pilne sprawy masz, goniąc własny cień, to fakt. Zobacz, nadszedł czas, świąteczny czas. Zmienia znów nas. W sercach ciepło robi się, choć za oknem mróz. Jak dziecko znów poczułeś, że wszystko lepsze jest, magiczny czas. Zmienia znów nas.
No i wracamy, zaraz zaczynamy od SMS-a, który przyszedł. 509-056-590. Moim zdaniem święta są po to wielu ludziom, żeby pokazać tylko w obfitości zastawione stoły, prezenty, ale święta nie pamiętają tacy ludzie o ludziach bezdomnych, którzy czasami nie mają kromki chleba. To Janek z Białej Podlaskiej, który życzy wesołych świąt. To jest taka smutna refleksja. Coś nam się troszeczkę smutno tak zrobiło, ale tutaj w międzyczasie, znaczy rozmawiamy o bardzo poważnych tematach i okazuje się, że święta Bożego Narodzenia, które się bardzo mocno kojarzą z taką radością, rodzinnością, to z tej strony potem się okazują, że tak jak mówi się już o tych refleksjach czy pytaniach, zaczyna trochę smutkiem nawijać. Ale tu pani Ula opowiadała o pewnym pytaniu swojego ucznia, jeśli można byłoby go przypomnieć.
No, mój uczeń właśnie z pierwszej klasy gimnazjum zapytał mnie właściwie, jaki jest sens, że Pan Jezus się urodził. Skoro się rodzimy, mamy grzech pierworodny, potem jest chrzest, potem, ale i tak zło nas dotyka. Wiemy, że umrzemy. I właściwie do czego jest to święto Bożego Narodzenia? Po co właściwie ten Pan Jezus przyszedł? I jaki to ma sens dla naszego życia?
Jak odpowiedzieć, księże biskupie, na takie pytanie?
Trzeba na to spojrzeć. Bardzo dobre pytanie. Jaki to ma sens? Bo Pan Jezus nie narodził się tylko po to, żeby dać człowiekowi sens, można powiedzieć, statycznie, żeby to człowiek otrzymał. Bo problem jest w To jest też pytanie trochę i odpowiedź trudna dla dzieci. Nie, trzeba by tu bardzo mocno rozpracować. Ja odpowiem najpierw tak syntetycznie, a potem możemy spróbować. Nie? Bo to nie jest tylko kwestia, żeby człowiekowi zabrać grzech pierworodny, czy ten grzech pierworodny zmazać. Nie? Ja tu dzisiaj w tym wprowadzeniu powiedziałem bardzo jasno, że ten Jezus rodzi się po to, żeby człowiekowi, który wskutek grzechu zagubił się i błądzi, myśląc, że sam jest Panem swego życia, temu człowiekowi przychodzi Jezus, żeby pokazać, że jest inny sposób życia. I to w każdym pokoleniu musi się to na nowo dziać. Każdy człowiek, który się rodzi, musi tego się uczyć. I teraz, jeśli my tego Jezusa odkryjemy jako pasterza, jako tego, który prowadzi, jako tego, który sam oddając siebie pozwala nam na to, żebyśmy my wyzbywali się, tak powiem krótko, siebie, to znaczy tego, czym jest grzech, naszego panowania nad swoim życiem na swój sposób, mogli osiągnąć życie. I to musi każdy przeżyć. I pani Ula, i pani Aneta, i Czarek, i ja. I stale ten Pan Jezus jest nam do dyspozycji. To jest, nie? To jest sens, żeby człowiekowi, który błądzi, dać światło. Moglibyśmy tak powiedzieć, człowiek, który błądzi, jeśli teraz od strony takiej zwykłej, tej zjawiskowej, fizycznej, można powiedzieć. Nie? Nie wystarczy, że gdzieś jest światło, a on jest w ciemności. Trzeba, żeby to światło było jemu dane, czy oświecało jego drogę. I wtedy on może iść. Jezus jest właśnie takim światłem, który przychodzi, żeby nam drogę oświecić, żebyśmy nie musieli błądzić, gdzie? Po meandrach, co to są meandry, to są zakola, takie to wszystko, co się kręci, tak Bóg tak trochę idzie, nie? Ta rzeka duża. Gdzie to jest? Na wschodzie czy na zachodzie, Czarek?
Bóg? Na wschodzie.
Na wschodzie, od nas na wschodzie. I są jeszcze takie niektóre rzeki, czasem w niektórych krajach, które jeszcze bardziej się kręcą. I my tak się kręcimy. Tak. Jezus przyszedł, żeby nam pokazać drogę, która czyni nas bardziej wolnymi teraz. Znaczy, w nim się stało to całkowicie, on się stał wolny. Ale uczy nas być wolnymi od siebie, żebyśmy nie kręcili się wokół swego nosa, swojej kieszeni, swoich uczuć, swojej ważności. Pokazuje nam drogę, która prowadzi w błogosławieństwo. Tak krótko mówiąc. I taki jest sens. Oczywiście to jest trudno powiedzieć dzieciom. To musi zrozumieć ojciec i matka i wtedy ten mały Kazio, czy Weronika, się trzyma spódnicy matki i za nią idzie. Trzyma się ręki ojca i za nią idzie. Ale ojciec musi wiedzieć. Matka musi wiedzieć. Dzisiaj my za dużo chcemy wytłumaczyć dzieciom, a za mało uczymy rodziców, żeby to rozumieli. A te rodzice czasem, jak duże dzieciaki, się kręcą wokół siebie i te dzieciaki potem niby coś wiedzą, ale wiedzą, że to rodzice coś wiedzą i nie wiedzą. I to taki mamy niestety, tak trochę mówię bardzo teraz krytycznie, ale trochę tak jest. Nie? I z tego się robi taki tuchuwabohu. Wszystko pomieszane. Chaos życiowy. To jest niestety. I dlatego trzeba dzisiaj nam katechezy dla dorosłych, żeby odkryli, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą, życiem. I wtedy dzieci też, trzymając się za spódnicy matki, czy trzymając się ręki ojca, potrafią pójść. I wtedy ewentualnie to dziecko się będzie pytać, czy ojcze, czy tatu, czy mamo, dlaczego idziesz tą drogą? A bo ja widzę światło. Ty jeszcze czaruś nie widzisz, bo jesteś niski i nie widzisz wszystkiego, nie? Ale ja widzę światło. I jak widzisz, jak tata ci powie, Czarek, my idziemy tą drogą, bo ja wiem, że to jest prawdziwa droga, to pójdziesz z tatą, czy nie?
Idę, bo...
Pójdziesz.
Wiem, jest. Że tata to autorytet, który...
Ja to autorytet, ale wiesz, że tata kogoś słucha, tata widzi. Ja tata powie, słuchaj, Czarek, ja widzę, że to jest właściwa droga. A ty może czasem byś tam chciał zboczyć, bo tam widzisz jakąś tam ładną rzecz, czy coś ci nie podoba, czy tam trening, jaki to było, co ty robisz w tej chwili?
Ćwiczę taekwondo.
Tak. Coś robisz, byś chciał iść. A tato mówi, słuchaj, Czarek, Ja wiem, że dzisiaj musimy uczynić taki, taki krok. Idziemy tam. To, co robisz, to jest też ważne, czy tam jest, może byłoby dobre, ale są ważniejsze rzeczy. I jak ty wiesz, że tata kogoś słucha i tata ma rację w tym, że słucha, to ty za nim pójdziesz. Może trochę skrzywisz minę. Mówisz, a mój kolega Wojtek tam idzie coś innego robić. Słuchaj, tata. Wojtek ma swojego tatę i tata, nie wiem, może widzi co innego, ale ja widzę to. Jak ty zobaczysz, że tata prowadzi cię drogą, może trudną, ale prawdziwą, to ty pójdziesz za tym ojcem. A jak tata nie wie, bo tata nie widzi światła, ja teraz nie mówię o twoim tacie, którego pozdrawiamy tutaj.
Pewnie słucham.
Pana Darka. Jak tata, jakiś tata nie widzi światła, czy mama nie widzi światła, bo jej się błyszczy tu, bo błyszczy się tam, no to mamy potem nie wiadomo co. To jest problem. Co pani Aneta na to mówi, że się uśmiecha?
Co ja mogę powiedzieć? No jest problem i to ja doświadczam tego. Dzisiaj miałam takie też doświadczenie przykre właśnie z tym związane. Co właśnie mówi ksiądz biskup, nie chcę o tym mówić. No naprawdę takie, że rodzice nie widzą tego światła, a nawet jeżeli ktoś chce pokazać światło, to się trochę denerwują, obrażają się na to, że ktoś chce pokazać
a
światło.
Niektórzy by chcieli, żeby dziecko szło porządne, było tak, porządne dziecko.
Tak. Powiedziała jedna mama, że mam nauczać dziecka, nie katechizować rodziców. No. Chociaż ja nie powiedziałam niczego złego, ani nie katechizowałam tak bezpośrednio rodziców. Po prostu no, podziwiłam się pewnie spostrzeżeniem, ale tak to zostało odebrane, że ja katechizować, czy nauczać chcę rodziców. A to nie jest moje zadanie. Także wiem, że tak jest, a wydaje mi się, że światła ta osoba nie widzi. Takie mam wrażenie.
I zakłada
właśnie, że ja chcę coś złego. A dlaczego
tak
zakłada?
A dziecko się nie nauczy, jeśli dziecko nie widzi u rodzica jasnego postępowania. Teraz powiem ogólnie, za światłem. I teraz wracam. Pan Jezus przyszedł po to, żeby ukazać drogę. To nie jest statyczne, że Pan Jezus dał jakiś sens w czymś i teraz to wziąć i mam schowane do kieszeni. Mam sens. Ja ten sens muszę stale odkrywać, idąc za. I to jest wyprowadzanie z grzechu. Bo my pojmiemy tylko grzech, że o, ja coś przestąpiłem przykazanie, tutaj coś tam ukradłem, czy skłamałem i to jest grzech. To jest prawda. Ale grzech to jest to, co w nas żyje, jako próba, tak możemy powiedzieć, jako nasze staranie negatywnie, nasze robienie wszystkiego po jakiemu?
Po swojemu.
Wbrew temu, co mówią rodzice, wbrew temu, co mówią przykazania boskie, wbrew temu, czym jest prawda, ja sobie robię po swojemu. I to jest grzech. Czasem mi się uda coś ukraść, czasem mi się nie uda, ale nawet jeśli ja chciałem ukraść, to już jestem tym, który grzeszy, bo chodzi po swojemu. Kręci się w tych, jak to było, meandry. Znasz to słowo? Meandry.
Z geografii.
To się tak, jak ta rzeka płynie, jak nie ma, jak z góry płynie, to płynie stosunkowo prosto, chyba są duże skały, to omijanie. A jak na takim rozlewisku, tak kręci się, kręci, kręci, tak jak pokręcony wąż. Jak patrzymy na Bóg,
Liwiec jest ładniejszym chyba. Liwiec pod Węgrowem.
Liwiec jeszcze bardziej. Tak jest.
Tam jest taki zakole. Tak. Na sobie górę trzeba pojechać.
Z góry na pewne rzeki, jak na satelity, w takich specjalnych mapach, to widzimy, jak są mocno pokręcone. Ale człowiek widzi, że pamiętasz, meandry. I w życiu też może ktoś mieć meandry. Dobrze? Jak ma?
No, niezbyt.
Niezbyt dobrze, no właśnie.
A tak przy okazji to co ksiądz biskup mówi, tak jeszcze wracając do tego czytania przez głowę rodziny Pisma Świętego przy wieczerze wigilijnej na początku, no to generalnie jeżeli ojciec coś tutaj ktoś mówi tak również z własnego doświadczenia, że ja nie będę czytał, to generalnie nie pokazuje, że jest to ważne. Nie pokazuje przekazu, nie pokazuje. Jeśli ja nie potrafię pokazać swoim dzieciom, że przeczytanie tego fragmencika jest bardzo ważne, istotne, żeby się w to jeszcze przyłożyć, żeby dokładnie przeczytać, nie mylić się, nie jąkać, że to akurat ojciec musi to robić, no to jak inaczej dać przykład szacunku choćby nawet do tego w ten najprostszy sposób do Pisma Świętego. To tak, drodzy ojcowie, taka moja refleksja. Natomiast jest jeszcze 20 minut. To popytajmy księdza biskupa. Zaczynamy.
Dla mnie czas Adwentu to jest czas radości, radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Jednak niektórzy to tak jakoś tak nie odczuwają tego. Jak to jest? Jak powinno być?
Jak powinno być? Adwent to jest, ma aspekty, to co powiedziałeś, czas radości, oczekiwania i pewności, że to się stanie. Pan jest blisko i przyjdzie. Stopniowo tak w liturgia też nam podaje takie teksty. Ale Adwent to też jest odkrywanie obecności. Rzeczywiście my to odkładamy, tak można powiedzieć, chronologicznie, czasowo na czas, na moment 24-25 grudnia, na ten narodzenie. Ale to też jest obecność. Bo obecność Pana Boga to nie jest tylko to akurat ta data, tylko my czekając przeżywamy Jego obecność. I dlatego to jest właśnie radość. To są dzisiejsze na przykład czytanie świętego Bernarda bardzo mocno pokazuje w relacji do Maryi. Nie? Bardzo, to jest taka zrobiona literacka konstrukcja, tak można powiedzieć, do tej Maryi, która, żeby powiedziała słowo, bo wszyscy na to czekają, w momencie, gdy ona wypowiada, to wszystko już jest. Więc podobnie też człowiek, kiedy czeka i wypowiada, tak jest, niech się staje, bo dzisiejsza też kolekta dzisiejsza mówi o tym, żeby być miejscem świątyni, miejscem obecności Boga. Tam to znaczy być tym, gdzie się spełnia wola Pana Boga. Więc to jest i czekanie, i przeżywanie obecności. To jest takie przedziwna rzecz, bo jak czekam na pociąg, to jeszcze tego pociągu nie ma. Ale jeśli ja czekam na Pana Boga, w momencie, gdy czekam i mówię, jest, ja przyjmuję, to ten Pan Bóg jest. Oczywiście my czekamy na czas Bożego Narodzenia, to jest prawda, ale my stale przeżywamy Jego obecność. Adwent to jest przyjście. To jest, stale się to dokonuje. I ten Adwent, czas tych 4 tygodni, jest podzielony o strony liturgicznej, bo to może też pomóc, na pierwszą część, która jest ogólna, która jest myślenie o tym, właśnie w tym aspekcie, o którym przed chwilą powiedziałem, o tym oczekiwaniu na przyjście, które już jest, to znaczy ta cała historia zbawienia. A potem od 17 grudnia, czyli 2-3 dni wstecz, każdego dnia się przeżywa, to jest jeden tydzień, każdego dnia przeżywa się jakby krok zmierzający do tej konkretnej daty. I to jest odniesienie już do tego wydarzenia, że tak można powiedzieć, kalendarzowego obecności Pana. I tam są liturgicznie, to są takie piękne antyfony na każdy dzień, a tego tu już, które można rozumieć jako oto Pan przychodzi, jutro przyjdę, jestem, czy już, czy tak dalej. Te są piękne takie antyfony, to co śpiewamy o kluczu Dawida, Emanuelu, światłości i tak dalej. To tyle. Nie wiem, czy to Ci pomogę. Teraz, czy to Ci pomogę. Ja Ci będę powiedziałem, jak to jest. Teraz, jak to jest od strony prawdy tej objawionej. To jest przyjść, to jest czekanie na coś, co stale jest, kiedy człowiek mówi, niech to będzie. My mamy władzę na to, żeby powiedzieć, żeby to było. To znaczy, gdyby, niech się stanie. Maryja, jak powiedziała, niech się stanie, stała się matką. Jeszcze dziecko się narodziło, ale już stała się matką. Teraz jak my to przeżywamy, to jest inna sprawa, nie? Jeśli my, zależy czego oczekujemy. Jeśli my oczekujemy tego, żeby coś się stało i było po naszej myśli, no to będziemy tak długo czekać, aż to nie będzie. Doczekamy się, czy nie doczekamy, to nie wiem. Jeśli to przeżywamy to, że ten Pan mówi, przychodzi po to, żeby uzgodnić mnie z moją wolę, uzgodnić z Jego wolą, to wtedy, nawet jeśli ja czegoś nie otrzymam tak, jak chciałem, ale zrozumie, że mnie jest potrzebne coś innego, niż ja chciałem, i to widzę, że Pan Bóg mi daje, to ten Pan Bóg już jest obecny. Więc to nie jest czekanie na to, żeby coś do mnie przyszło, tylko żeby we mnie się coś zmieniło. A to jest łatwe? Zgodzi się na to, żeby coś się we mnie zmieniło? Nie. Dlatego wolimy stale odkładać i czekać na coś, ale nie chcemy tak bardzo łatwo pozwolić, żeby w nas coś się stawało. W dzisiejszych tak światach można powiedzieć, człowiek jest tak bardzo zagoniony, żeby wiele rzeczy zdobywać, a tak mało do dyspozycji, żeby siebie poddać działaniu Pana Boga. I dlatego jest z tym adwentem nie wiadomo, co zrobić.
No tu pani Ania jeszcze tutaj dopisała a propos tego, co ich pytania i tego, co ksiądz biskup mówił, że święta to urodziny Jezusa. Ja od czasu, kiedy wzięłam się za swoje życie duchowe na poważnie, w czasie przed Bożym Narodzeniem, jakbym oczekiwała narodzin własnego dziecka. Taka wewnętrzna radość i spokój. Z niczym się nie da porównać to od Ani. Dobrze. Następne pytanie.
Agnieszka?
Agnieszka?
Ty wiesz wszystko.
Tak? Wiesz wszystko. A czego nie wiesz?
Wszystkiego.
No, ale nie wiesz, czego nie wiem.
To może ja jeszcze tak raz.
No proszę.
Rekolekcje bożonarodzeniowe.
Adwentowe.
Adwentowe. Dla niektórych są tylko po to, aby przystąpić do sakramentu pokuty. Dla mnie one osobiście mnie czegoś tam uczą. Próbują coś tam we mnie zmienić. A czemu u niektórych tak nie jest?
No to jest na przykład, ja nie wiem, czemu u niektórych. Mogę powiedzieć, jaki jest sens rekolekcji. Nie? Rekolekcja to jest moment zebrania się, zatrzymania się nad jakimś tematem. I każda rekolekcja, jak prowadzi ktoś, głosi tę konferencję, to ma jakiś główny temat i pomaga, mówiąc na przykład o tym, i teraz powiem o umiejętności kochania bliźniego, czy o umiejętności odczytywania wydarzeń, jakie są w życiu, czy na temat pokory. Mówiąc na jakiś temat, pomaga ludziom zobaczyć pewne rzeczy w swoim życiu. I potem jest też okazja do spowiedzi, kiedy człowiek zobaczy, że pewne rzeczy w jego życiu są nieuporządkowane, pewne rzeczy w jego życiu nie są uporządkowane, że są błędne, że są grzeszne, to korzysta ze spowiedzi. Ale to nie wyczerpuje całych rekolekcji. Jeśli to tylko myślisz, że się, znaczy tak, idzie, przeżyje rekolekcję, się wyspowiada i wszystko w porządku, idzie i ponownie tak samo jest, nie dokonuje się w nim to, co nazywamy nawróceniem, czyli pewną zgodą na przemianę i wraca do tego samego, to znaczy niewiele się w nim stało. Ksiądz Blachnicki używał takiego, już tu kilkakrotnie cytowałem tego obrazu, że często my żyjemy tak, jak żaba, robucha. Wiecie, co to jest? Która siedzi w błocie i raz po raz wyjdzie, zaczerpie powietrze i znowuż do błota. Nie? Więc też żyjesz tak sobie, jak żyjesz po swojemu. Raz po raz trochę rekolekcji czy czegoś, idziesz do spowiedzi, zaczerpniesz trochę Ducha Bożego i znowuż do błota. Nie? Tak mówił ksiądz Blachnicki przed 50 laty. Czy tam plus minus trochę mniej. Nie? Więc tak to czasem wygląda, nie? Dlatego jest nam potrzebna i całościowa, ciągła formacja i to, jakby powiedzieć, dobre pojęcie tego, że potrzebujemy stale nawrócenia i moment spowiedzi to nie jest, ja się oczyściłem i teraz mogę na nowo, wyprany mam kitel, nie? Założę nowy i też, a będę czekał, aż się pobrudzi. Nie? Ja muszę zobaczyć, że to, że ja się pobrudziłem, popełniłem grzechy, to jest dla mnie też, zobaczę, nauczka i ja będę bardzo ostrożny, żeby takich rzeczy czy tego nie robić. Nie? Ale kiedy to się stanie? Kiedy ja będę pojmował rekolekcję, nie tylko jako moment spowiedzi, ale na tym, że się zgodzę na to, że we mnie musi się dokonać jakaś przemiana. Pod chociażby tylko jednym punktem widzenia, pod jednym aspektem. I zaczynam tak bardziej siebie pojmować. To jest...
Tak, czyli główny nacisk jest na to, na nawrócenie, na spojrzenie na siebie, jak ja wyglądam. A z drugiej strony znowu, bo też tak chciałabym powiedzieć, bo tak może też mówię do swoich uczniów, że nie chodzi w rekolekcję, chodzi, żeby wysłuchać tego księdza i poza tym nic.
Tak, oczywiście.
Żeby no też,
zrozumieć coś.
Żeby tylko, no powiedzmy, no byłem 3 razy, wysłuchałam i nic, no, ale bo na rekolekcjach byłem. Nie byłem uspowiedzieć, nawet nie spojrzałem na siebie, ale poświęciłem ten czas kilku godzin, no i byłem na rekolekcjach. To też nie jest tak, że tylko wysłuchałem, ale jakąś do siebie to muszę odnieść.
Tak jest. Trzeba dać się oświecić, podjąć pewne decyzje, zobaczyć błędy.
Zobaczyć siebie.
Zobaczyć w tych błędy, naukach, wyciągnąć konsekwencje. Tak. Oczywiście tam, gdzie jest grzech, skorzystać z sakramentu pokuty, ale też wyciągnąć z tego wnioski, że ja potrzebuję pomocy. Do tego czasu opierałem się na kimś, to znaczy na sobie, czy ja nie wiem na kim, i to się okazało błędne. Teraz chcę się bardziej trzymać Jezusa Chrystusa, opierać się na Panu Bogu, mieć pewną linię życia, światło widzieć, tak jak twój tata widzi. Jest wysoki, to on widzi.
To jeszcze może ja jedno pytanie. Co ksiądz biskup myśli o dekoracjach na przykład żłóbka w kościele? Bo dla wielu moich uczniów, nawet starszych, dorosłych znajomych, to ta figurka w żłóbku zaczyna być ważniejsza niż ten Pan Jezus z tabernakulum w kościele. Oddają cześć, bo to jest takie... No właśnie.
My potrzebujemy pewnych obrazów, pewnych elementów, które obrazują to, co się dzieje. I dlatego jest taki sens obrazów malowanych i figurek i tak dalej. Natomiast musimy stale robić katechezę, uczyć, sami to przeżywać, że to są tylko obrazy. Rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest w znakach sakramentalnych. I teraz jeśli weźmy Eucharystię. Rzeczywistość jest także w nas. To jest bardzo ważne, że ta figurka tego dzieciątka, czy tam, czy pasyjki na krzyżu, ona na tyle jest, jakby powiedzieć, aktywna, na ile ja zaczynam rozumieć, że to jest, biorąc teraz figurkę dzieciątka, że to jest, pomaga mi rozumieć, kim jest Bóg w stosunku do mnie i kim ja jestem w oczach Boga. Jestem właśnie dziecięciem, dzieckiem, który jest całkowicie bezbronny, nie? A który jest całkowicie wydające się, a za tym stoi Bóg, Ojciec i tak dalej. Trzeba by tego, nie tylko, no, że ten przedmiot, i dlatego trzeba katechezy, bo człowiek chętnie idzie po tej linii najmniejszego oporu i mówi, to co dotknę, pogłaskam, to jest o. I to mi się podoba, nie? Czasem się człowiekowi, to jest jeszcze też od razu też mówię, czasem mi się nam podoba, jeśli my nie mamy wyczulonego dobrze smaku, nie wyczulonego ducha, to co nam się podoba, to co najbardziej kiczowate. To jest niestety...
Błyskotki.
Błyskotki, nie, że to jest takie słodkie, takie jakby nam przyjemne, tak się nam wydaje po takiej linii. I to jest... Trudne, bo to nie wzywa nas do nawrócenia, tylko nas przyklepuje. Że to tak jest ładnie.
Czyli te wszystkie jasełka, które będą się teraz działy w szkołach, mają nam...
pomóc zrozumieć tajemnicę. Ja teraz wczoraj uczestniczyłem w jasełkach, takim bardzo krótkim, pantomimie wykonanej przez dzieci w ośrodku w Stokulackim. Te niepełnosprawne, z różnymi upośledzeniami i tak dalej. Z pomocą swoich opiekunów, wychowawców, wykazali bardzo ładnie całą ten najważniejszy element, jak można powiedzieć, tajemnicy wcielenia od zwiastowania, które było w kontekście szukania, kiedy człowiek szuka, przychodzi anioł, obwieszcza, Maria odpowiada i potem znowuż jest moment szukania, kiedy Bóg szuka, puka do drzwi, bardzo ładnie to zrobione i nie znajduje drzwi, wszystkie drzwi zamknięte, wszyscy mówią, pokazując takim gestem, to niestety teraz nasze mikrofony tego nie przekażą, to znaczy tak jak się palcami
szeleszczące banknoty.
Mówię, przyjmiemy, jeśli, no ale tutaj to jest tak oczywiście zredukowane, ale coś w tym jest prawdy. Wszystkie drzwi są zamknięte, no i zostaje tylko właśnie ta stajenka, czy ta grota, jak chcemy nazwać, i tam się dokonuje. To też ładnie przedstawili. I dopiero kiedy się to dziecię rodzi, znowuż następuje odwrót. to dziecię przez swoich pasterzy, przez i aniołów, idzie do tych pustych drzwi, do tych zamkniętych drzwi i puka ponownie i te drzwi się otwierają i im się dokonuje, daje im się przebaczenie. Bardzo ładnie to było zrobione przez położenie ręki na głowy tych ludzi i tak dalej. Takie uzdrowienie, jak gdybyśmy powiedzieli, przebaczenie. W sumie 20 minut, pół godziny odstawiono bardzo ładnie. Bardzo proszę, bez słów. Muzyka była nagrana. Czyli tam odpowiednie fragmenty. Bardzo ładnie. Ja to gratuluję tutaj z tego miejsca, jeśli ktoś słucha, wychowawcom, którzy tam się zajęli. Pani wychowawczynie. Widziałem, trochę klerycy chodzili koło tego, nasi, z seminarium. I ta młodzież, te dzieciaki, dzieci z różnymi trudnościami ruchowymi i tak dalej, potrafiły tak to przedstawić, że to było wzruszające. Więc takie autentycznie zobrazowane przesłanie porusza człowieka. Jaki tu mówię o tym, żeby zwracam uwagę na to, czy proszę o to, żeby unikać takich łatwych przedstawień, które bardzo łatwo prowadzą do tego, co krótko nazywam kiczem, czyli uproszczeniem. Czasem sztuka i tajemnica stają przed nami jako trudne rzeczy, jako wyzywające, jako dotykające głęboko. A to jest w ogóle wielkie pole, na którym musimy pracować. Nasze kartki świąteczne i to wszystko to jest...
Życzenia.
No i same też życzenia, już słowa i tak dalej. Jest bardzo wiele. Myśmy wiele stracili. Znaczy nie potrafimy chwycić. Właśnie może tak jak tu była, żeby to było świeckie, żeby to było łatwe, żeby to było nie wzywające nas do nawrócenia, do zmiany życia. Nie? Bo jak jest dobrze zrobiona jakaś ikona, bardzo prosta, to na swoim wyrazem wzywano, nie musi się podobać, ale musi wzywać. To jest trudne. Czarek. Ty lubisz malować, rysować? Nie bardzo. A piszesz wiersze? Jeszcze nie. A co lubisz robić? Tylko sport.
Właściwie tak.
Właściwie tak. No to zacznij pisać wiersze kiedyś. Tak, no troszeczkę żartuję, proszę.
Na pewno będzie pisał.
Na pewno będzie pisał. Pani Kadetka mówi, bo to każdy
albo przepisze.
Albo pisze, ale na razie nic nie mówi.
Zakochasz się, będziesz pisał. Zawsze tak jest. Piękny SMS przyszedł, księże biskupie, przepraszam, ale taka propos jeszcze uzupełnienia tego, co ksiądz biskup mówił. Święta będą u nas skromne, nie mam z czym biegać po sklepach, prezenty wykonane własnoręcznie, zrobiony żłóbek wypełniony siankiem z dzieciątkiem, życzenia dodające otuchy, rodzina duża, po kolacji wyruszamy z opłatkiem do tych, którzy nie przybyli, nawiedzamy cmentarz, słowo ciałem się stało i zamieszkało i mieszka między nami. Jesteśmy dumni z takiego biskupa i radia. Błogosławionych świąt. Włączymy się w modlitwie Krysia Szaniaw.
Dobrze. Dziękuję bardzo. My tutaj robimy u nas Wigilię 24 otwartą dla tych, którzy zechcą przyjść. Zapraszam już w tej chwili. Kto chce świętować z nami, to znaczy... Ja będę, będą siostry, będzie te osoby, które przyjdą. Zawsze jest parę też rodzin. Tego roku będzie jedna rodzina, która przyjdzie do nas z Łodzi, z miasta Łodzi. Rodzina wielodzietna, która zamieszka u mnie przez okres dni świąteczne. Wszyscy grają na różnych instrumentach i będą śpiewać i grać. Mam nadzieję, że to też ubogaci przeżycie tej Wigilii o godzinie 16. Kto zechce przyjść, niezależnie od tego, z jakiego stanu czy z jakiej sytuacji wychodzi, chcemy, żeby to było miejsce otwarte, miejsce przeżycia tej tajemnicy obecności Boga. Oczywiście to jest tylko moment, który rzutuje jednak na wiele innych chwil naszego życia. A potem chyba przyjdziemy do radia jeszcze na chwilę. Po tej No to zazwyczaj jest od 16 do 18, 18.30, w zależności od tego, jak idzie ze śpiewami.
I zazwyczaj kończy się w radiu.
A potem ja przychodzę do radia i teraz może parę osób z tej rodziny przyjdzie też.
A ponieważ już jest 23 i za chwilę rodzice pojawią się po naszych gości, jakoś tak nie będziemy wam przypominać, bo to święta idą, więc generalnie, że jakoś tak nie chcieliście męczyć księdza biskupa. Dziękujemy bardzo serdecznie przede wszystkim pani Anecie Sobierajskiej i pani Uli Sadło za to, że zmobilizowały dzieciaki. Dziękujemy poczynając od Zuzanny przez Annę, Agnieszkę, Czarka i Marcina. Dziękujemy wam. Wszystkiego dobrego. Życzymy wam dobrych świąt Bożego Narodzenia. A księdza biskupa już prosimy o błogosławieństwo, bo życzenia jeszcze będzie okazja.
Tak.
Ja tutaj mówię to, co te kilka SMS-ów zostały przeklejone, więc chociaż są już tacy, którzy zapowiadają dyskusję, księże biskupie, na blogu, bo oczywiście Maruda napisał o tym, że więcej meandrów jest gdzieś tam jeszcze indziej. Maruda napisał, że meandrów więcej jest w Malówce, na Krznie.
A być może, ja nie wiem, ja tylko przytoczyłem Bóg, więc już tak, bo Bóg jest rzeką nieuregulowaną, więc ma swoje meandry, ale jest wiele więcej rzek, które...
Zgłaszam, co będzie tematem na blogu, już księdze biskupowi mówię, więc... Już się szykują.
Niech Maruda pisze. Dobrze. Jeśli słucha, to niech pisze. Jest taki pan, czy Maruda, który tak się przedstawia i pisze.
Dobrze, księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo.
Boże, który jesteś naszym Ojcem, który przychodzisz do nas i dajesz nam swojego Syna, byśmy w naszym życiu, w meandrach naszego życia odkrywali tę linię życia, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie prowadzi. Prosimy Cię, daj nam Twoje światło, światło Ducha Twego, szczególnie tym, którzy czują się dziś zagubieni, którzy przeżywają trudności, którzy nie widzą sensu kroczenia do przodu, którym się kroki pomyliły. Daj nam wszystkim Twoje światło. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na nas i pozostanie na zawsze. Amen.
Amen. Amen.